Dobrze, dobrze. Za chwilę będziemy czytać z Ewangelii Jana o bardzo ważnych sprawach, o bardzo poważnych tematach. O tym będzie moje dzisiejsze nauczanie. Ale najpierw o marzeniach. Najpierw króciutko o marzeniach. Zazwyczaj jest tak, że nosimy jakieś marzenia. Że mamy jakieś tam takie swoje prywatne, osobiste marzenia. I chciałbym zrobić eksperyment teraz. To będzie eksperyment i on będzie... Mariusz, chowasz się. Jak się chowasz przede mną, to ja cię widzę wtedy. Zaraz w kabarecie cię wyciągnę na scenę. To będzie... Teraz tak, usiądź wygodnie, usiądź sobie wygodnie. Proszę cię tak, oprzyj się, usiądź wygodnie, nie bój się. Taki pełny relaksik, tak? Nic się złego nie wydarzy. Odpręż się. Rozluźnij. Siedzisz wygodnie? Zamknij oczy teraz. Nie będzie hipnozy, nie bójcie się. Nie będę liczył po rosyjsku, cyrylicą. Zamknij oczy. To chwilkę, tak? No ale nie oszukujemy, zamykamy oczy, tak? Okej. I teraz o swoich marzeniach. Pomyśl o swoim marzeniu, tak? Przez chwilkę. Będzie cisza. O czym marzysz? Dla siebie. Nie dla swoich dzieci, nie dla swojej żony, dla męża. Swoje marzenie dla siebie. Co byś chciał? Co by miało ci sprawić przyjemność? Jakaś rzecz, jakieś wydarzenie, miejsce, w którym chciałbyś być, przedmiot, tak? I teraz zapamiętaj to, tak? Zapamiętaj to. Tak dla siebie. Masz to? Okej. Dobrze, otwieram oczka. Okej, zapamiętajcie. To jest ważne, żebyście zapamiętali. Zakładam, że to jest... Mam nadzieję, że się udało, tak? Masz coś? Tak? Okej, to odłóż to na półkę i zapamiętaj, tak? Posłuchajcie, jestem przekonany, mam takie przeświadczenie gdzieś wewnątrz, może to jest irracjonalne, że Bóg dzisiaj chce do ciebie mówić. Że Bóg chce dzisiaj coś do ciebie powiedzieć, że Bóg chce... Ja już to takie przyszło do mnie przekonanie, jak w tej... Rwałem się do przodu, żeby w czasie uwielbienia tu przyjść i powiedzieć, Bóg chce dzisiaj do ciebie mówić. Takie miałem, tak jak właśnie tam w tej filharmonii, żeby się modlić na językach. To miałem takie, ale opanowałem się. Dobrze, a teraz pomodlę się i będziemy czytać ze Słowa Pańskiego. Ojcze, stoimy przed Tobą jako Twoje dzieci w tej chwili, aby oddać Ci chwałę, ale teraz chcemy, Panie, też, żebyś właśnie do nas mówił. Posyłaj do nas swoje Słowo. Daj nam takiego ducha objawienia. Daj nam takiego ducha, Panie, poznania, zrozumienia Twojej woli. Boże, mów do nas. Amen? Dobrze. To teraz wspólnie przeczytamy z Ewangelii Jana, 12 rozdział. Mamy święto Paschy, jesteśmy w Jerozolimie i czytamy takie słowa. Jan 12, 21. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili go, mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi, a Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba, już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę na ziemię wywyższony, nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Sytuacja dzieje się w takim momencie, sytuacja dzieje się w takiej chwili, kiedy Jezus nie jest już anonimowy. Kiedy jest znany, kiedy jest publicznie rozpoznawany, kiedy plotki o nim chodzą w całym żydowskim świecie, w całym świecie diaspory, a więc aż do Rzymu, tak? Informacje, statki podróżowały z kupcami, opowiadano najnowsze wieści. Jezus nie jest anonimowy. Do Jerozolimy na święto przybywa mnóstwo ludzi z daleka, mnóstwo pobożnych ludzi. I jest głośno o Jezusie, tak? Jedni mówią o nim źle, inni mówią o nim dobrze, ale nie jest takim no-name'em, tak? I na święto przybywają tłumy i czytamy, że są jacyś Grecy. I tak naprawdę z kontekstu my nie wiemy, kim ci Grecy są. Czy to są prozelici, a więc Grecy, którzy przeszli na judaizm i przyjęli wiarę Żydów, ale być może są to po prostu Żydzi żyjący gdzieś w królestwach helenistycznych i tylko mają taki przydomek Greków, ale są tak naprawdę nieważne. W każdym bądź razie oni już wiedzą o Jezusie i szukają do Niego sposobu dojścia, szukają kontaktu z Nim, jakby się tutaj do Niego dopchać, jakby Go zobaczyć, jakby Go... Myślę, że gdyby to było dzisiaj, to oni by pewnie chcieli po prostu wyciągnąć komórkę Jezu. Tutaj jakieś szybkie takie selfie po prostu, nie? No, taka sytuacja, tak? I tak ta sytuacja tak się jakoś rozwija, tak? Oni by pewnie chcieli powiedzieć, no Jezu, fajnie było Cię poznać, ale przy okazji Jezus zaczyna mówić o czymś bardzo ważnym. Jezus ma taką przemowę bardzo istotną, taką bardzo głęboką. Mówi o tym, co jest niezwykle ważne, tak? Oni, ci wszyscy ludzie, łącznie z Jego uczniami, jeszcze nie wiedzą, że to jest ta Pascha. Że to jest ten moment. Jezus mówi, na tą chwilę właśnie przyszedłem. Na ten moment przyszedłem, tak? To jest powód po prostu mojego przyjścia na ziemię. To jest ta chwila, tak? To jest ten moment, po to tutaj jestem. I co? Moje serce jest wystraszone, miałbym powiedzieć, że rezygnuję? Nie poddam się strachowi, nie poddam się lękowi. Idę za tym, po co przyszedłem na ziemię. Jestem trochę wystraszony, ale nie zrezygnuję. My tak mamy w życiu czasami, tak? Jestem trochę wystraszony, ale nie zrezygnuję. Podoba mi się ta dziewczyna, jest taka śliczna, a ja to kto? Boję się, ale nie zrezygnuję. Podejdę, zagadam. Tak? A chciałbym mieć tą pracę, a tak się boję pójść na rozmowę kwalifikacyjną do prezesa, ale zepnę wiadomo co, dobrze się ubiorę, jakąś marynarkę włożę i pójdę na rozmowę, tak? Pokonam mój strach, pokonam lęk, tak? Chciałbym założyć jakąś firmę, biznes, boję się. Czasami jest tak po prostu, że trzeba pokonać ten właśnie opór lęku, tak? Ale Jezus mierzy się z czymś wielkim. On się mierzy z lękiem przed czymś naprawdę strasznym, tak? Ale mówi, na tą właśnie godzinę przyszedłem i mówi, Ojcze, właśnie uwielbij swoje imię przez to, co chcę zrobić. I chcę ci powiedzieć, że kiedy dla Boga pokonujesz jakiś swój lęk, kiedy dla Boga pokonujesz jakieś swoje ograniczenia, jakieś bariery, robisz coś, czego się boisz. Być może chcesz się z kimś podzielić Ewangelią. Być może pomóc komuś. Tak? To Boże imię jest uwielbione w takich momentach. Tak? Kiedy po raz kolejny boisz się, że i pokonujesz ten odruch strachu, to Bóg ma w tym upodobanie. Tak? Bóg ma w tym upodobanie. Nasze poświęcenie jest zauważone w niebie. Nasze oddanie jest zauważone w niebie, nie pozostaje bez echa, nie pozostaje takie szare, nie pozostaje niezauważone. Tak? I tam jak ten głos z nieba pada, to jest w ogóle tak na marginesie, to nie jest główny punkt mojego kazania, ale to jest takie spostrzeżenie, które gdzieś tam poczyniłem. Tam Bóg właśnie odpowiada, uwielbiłem i jeszcze uwielbię, tak jest głos z nieba. Jest ciekawa reakcja ludzi na ten głos z nieba. Jedni zareagowali, zagrzmiało, tak, burza, a inni słyszeli wyraźnie i powiedzieli, anioł z nieba. Zawsze mnie zastanawiało właśnie, jak to jest, że na tą samą rzecz, na Boże działanie, jedni ludzie są poruszeni i mówią, Bóg w tym jest, a inni traktują to, racjonalizują. Tak? Inni mają taką postawę jakiegoś sceptycyzmu. Tak? I wydaje mi się, że różnica jest w duchu. Jest w duchu. Jakiego ducha nosimy? Z ducha wiary jest postawa sceptycyzmu. Z ducha niewiary jest postawa... Dziękuję, że się uśmiechacie, że kontrolujecie, czy jestem przy zdrowych zmysłach jeszcze. Tak? Z ducha niewiary zawsze jest postawa sceptycyzmu. Postawa lekceważenia. Tak? To nie uzdrowienie. A to nie jest takie nawrócenie. Zobaczymy za kilka lat. Nie ma się co cieszyć teraz. Tak? To jest właśnie taki duch niewiary. Duch taki. Tak? A kiedy w nas jest taka postawa wiary, atmosfera wiary, to my dostrzegamy Boże działanie. To my dostrzegamy Boże działanie. Tak? I tak cię namawiam do tego, żebyś uważał, ponieważ to ma znaczenie, jak się osobiście pozycjonujesz, jak się ustawiasz dzisiaj do Bożego działania. Ponieważ Biblia pokazuje przez całą Biblię, od Abla właściwie, można robić religijne rzeczy bez wiary, ze sceptycyzmem i to nie będzie akceptowane. Tak? Jeżeli się podejmujesz jakiejś służby, jeżeli słuchasz kazań, jeżeli... Nie mówię o takim zdrowym zmyśle krytyczności. Tak? My filtrujemy, my oceniamy, to jest normalne, ale można mieć taką negatywną postawę dystansu. Tak jest zawsze, że kiedy ludzie do działania Ducha Świętego negatywnie się nastawiają, to Bóg coś z tym robi. I zazwyczaj takie serce się zatwardza i zatwardza jeszcze bardziej. A więc uważaj, jak się ustawiasz, tak? Oczywiście nie mówię, że za każdym razem, kiedy jest burza w maju, to mamy mówić, że anioł przemówił, tak? Ale bądź ostrożny. Okej, okay. I Jezus mówi o sobie, mówi w tych słowach do tych ludzi, którzy go słuchają, mówi o tym, że to jest moment, że Syn Człowieczy właśnie przyszedł na tą chwilę, że będzie wywyższony i jak mówi o wywyższeniu, to myślę, że ludzie go nie rozumieją, bo wywyższenie rozumieją jako podniesienie wysoko, a Jezus mówi o tym sposobie, w jaki ma umrzeć na początku, tak, że to jest to wywyższenie, ale później zaczyna mówić, na tym się chciałbym tak mocno skoncentrować dzisiaj, co zrobić, jak żyć, żeby życie było owocne i ta owocność jest rozumiana z Bożej strony, tak? A więc jakby powiedzieć to naszym współczesnym językiem, jak żyć, żeby nasze życie było efektywne w Bogu, tak? Żeby moje życie było efektywne w Bogu, tak? I używa tam obrazu ziarna padającego do gleby. I muszę wam powiedzieć, za każdym razem, kiedy gdzieś czytam swoją Biblię, przylatuję, to dla mnie to jest bardzo takie poruszające, ale to jest wyzwanie, tak? Ponieważ Jezus mówi, że ziarno, żeby było efektywne, żeby było owocne, musi obumrzeć, musi zginąć i odnosi to przede wszystkim do siebie, tak? Odnosi to do siebie. Za chwilę jest ta Pascha. Za chwilę będzie ta modlitwa w Ogrójcu, za chwilę będzie ta kolacja ostatnia z apostołami, za chwilę przyjdą żołnierze, tak? I on wie, że on obumrze. W tym przypadku jest to dosłowne. I kieruje słowa do ludzi i mówi tak. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną i będzie tam, gdzie ja jestem. Jeżeli chcesz służyć Jezusowi, to idź za Nim i bądź tam, gdzie On jest. Pójście za Jezusem dzisiaj niekoniecznie oznacza... Pójście za Jezusem dzisiaj oznacza przede wszystkim pójście za Jego wolą. Tak? Nie musi oznaczać, tak jak dla apostołów, zmiana miejsca geograficznego, tak, podróżowanie z miejsca na miejsce, tak, pójście za Jezusem nie oznacza, że musi się zmieniać topografia, że musisz zmieniać miasta, to niekoniecznie, ale to oznacza podróż. To oznacza podróż i to jest podróż w sensie zmiany. W sensie zmiany. Jest to podróż dobrowolna. Jezus mówi, jeżeli ktoś chce, mówi, nie zmuszam cię, tak? Nie zmuszam cię, Andrzej, nie zmuszam cię, i tu są kropki, wstaw swoje imię, nie zmuszam cię, ale jeżeli chcesz iść za mną, to bądź tam, gdzie ja jestem. Jezus namawia nas do podróży i to jest podróż, to są podróż w trzech sensach co najmniej. Jest to podróż poznania Boga. Tak? Kiedy zaczynamy, tak, to jest takie po prostu, my chyba jesteśmy wtedy tacy jak Grecy. Gdzieś trafiliśmy w jakieś miejsce, ktoś nam powiedział, no i chciałbym się przyjrzeć temu Jezusowi, tak, zrobić sobie z nim selfie. Kto to jest ten Jezus? Od 2000 lat o nim trąbią kościoły i tak dalej, no to tak. I w miarę przybliżania się my go poznajemy, doświadczamy, tak. A więc to jest pierwsza podróż. Podróż poznania Boga, poznania żywego Boga. Druga podróż to jest podróż zmiany. To jest ważne. Za chwilę o tym będę więcej mówił, ale na początku tej podróży jesteśmy kimś innym niż na końcu. Tak? Na początku jesteśmy kimś innym niż na końcu. Ja... Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale jak ja się nawracałem i przyszedłem na to nabożeństwo, ludzie śpiewali, mieli podniesione ręce. Ja byłem wzruszony tym wszystkim. Była w tym atmosfera jakiejś pobożności, jakiejś świętości i byłem po prostu wystraszony. Ja nie wiem czemu, w głowie miałem taką myśl, zaraz Bóg tu objawi wszystkie moje grzechy w jakiś taki nadzwyczajny sposób. Ci ludzie po prostu popatrzą na mnie, przestaną śpiewać. Pastor przerwie kazanie i powie, nie możesz z nami być, grzeszniku, nie pasujesz tutaj. Tak? I prawdopodobnie wszyscy na początku tacy jesteśmy. Tak? Wszyscy tacy jesteśmy. Tak się czujemy. I to jest podróż zmiany, podróż doświadczenia akceptacji, zmieniamy się, nie czujemy się kimś gorszym, wzrastamy w świętości. I tak jak ja to rozumiem, początki są trudne. Początki są trudne. Wracamy do swoich starych grzechów. Mamy takie poczucie, Boże, zawiodłem Cię. Duch Święty do mnie mówi, ale ja się na Tobie nie zawiodłem. Spróbuj jeszcze raz, nie rezygnuj. No, prostujemy skrzydełka, jeszcze raz próbujemy lecieć. No, nóżki do góry. Tatuś cię będzie pchał na rowerze, będzie pilnował, żebyś się nie przewrócił. Tak? No, puść się od brzegu, ja cię będę trzymał, nie utoniesz. Tak? Kto uczył małe dzieci pływać? Okej. Okay. Kto uczył dzieci jeździć na rowerze? Kto uczył orły latać? Okej. Okay. Początki są trudne. Wszyscy zaliczamy wtopy. Tak? Wszyscy zaliczamy gdzieś tam. I to jest podróż zmiany, która nas zmienia. To jest podróż zaufania. Tak? A więc w taką podróż nas zabiera Bóg. I po trzecie, i tutaj o tym Jezus mówi, to jest bardzo ważne, to jest podróż poświęcenia. Tak, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest główne przesłanie całego tego fragmentu. Jak czytam ten fragment Biblii, tak? Wydaje mi się, że to jest taka główna myśl, najważniejsza część tego przesłania. To jest, To jest przesłanie o poświęceniu. Jezus mówi przede wszystkim o swoim poświęceniu, tak? Mówi, na tą godzinę przyszedłem i wzywa ludzi do poświęcenia, tak? Jeżeli, tak dobrowolnie właśnie, jeżeli chcesz, tak? Jeżeli chcesz mnie naśladować, to wzywam cię do poświęcenia. I tak przyglądam się, nie to, żebym jakoś śledził bardzo mocno, ale temu, co się dzieje w takim chrześcijaństwie ewangelicznym na świecie, w Ameryce Południowej, w Europie, no w zasadzie wszędzie, nawet w takich miejscach ultra nieprzychylnych. I to jest coś niezwykłego. Myślę, że to jest głos Ducha Świętego, że kiedy ludzie naprawdę słyszą Boga, kiedy nawracają się do Niego, to zdobywają się na wielkie poświęcenie. Zaczynają, to jest niezwykłe, bo zaczynają służyć Boga, którego ledwie poznali. Miesiąc temu, dwa miesiące, rok, dwa lata temu, to stosunkowo krótko jak na ludzkie życie. Są fale po prostu takie nawróceń. Powstają kościoły, rodzą się jacyś nowi ewangeliści, ludzie, bo kochają Boga i mówią, coś musimy zrobić z tym upadającym światem. Tak? I te fale po prostu przypływają z jednego kierunku w drugi. Ostatnio czytałem o tym, co się dzieje w takim mało przychylnym miejscu dla chrześcijaństwa jak Iran. Jak po prostu ci ajatollahowie nie potrafią zdusić tego przebudzenia, szczególnie wśród Persów. Powstają podziemne, nielegalne kościoły i ludzie po prostu nie mogą nic nie robić, tak? Poświęcają swoje życie. Wczoraj wieczorem zeszło mnie na historię, tak? To taka przypadłość. I czytałem o sytuacji, która miała miejsce we wrześniu roku 50, tak? Komuniści objęli władzę w Polsce i w ciągu jednej nocy aresztowano ponad 200 chrześcijańskich liderów w całym kraju. To była taka skoordynowana akcja, a nowe komunistyczne władze pomyślały, że w ten sposób zduszą po prostu w ciągu jednej nocy cały ruch ewangelikalny w Polsce. Ludzie byli wystraszeni, ale nic się nie stało. Nic się nie stało. Po krótkim okresie zamieszania, chaosu, zbory zaczęły działać. Na miejsce tych, którzy siedzieli, znaleźli się inni wariaci, po prostu gotowi służyć Bogu, gotowi ryzykować. I prawda jest taka, że dzięki nim my usłyszeliśmy, tak? Dzięki nim do nas dotarło. A tak sobie zdałem sprawę, że nie czuję się jakoś wdzięcznym tym ludziom, nawet ich nie znam, ale prawda jest taka, że przekazali pałeczkę następnym pokoleniom, tak? Przekazali pałeczkę następnym pokoleniom. Byli gotowi do poświęcenia. Jezus mówi, że ziarno, aby wydawało owoc, musi obumrzeć. Co to znaczy, tak? No, potrafimy sobie to wyobrazić. Jakaś ciemna gleba, pada jakieś tam ziarenko, przysypują ją warstwą gleby, troszeczkę wilgoci, jest wiosna, słoneczko, robi się ciepło, to ziarenko nabiera wody, pęcznieje, później pęka i w dół zaczyna rosnąć mały, biały korzonek, a w górę taka malutka, zielona łodyga z dwoma listkami. Tak? I tak się przebija, aby powiedzieć do słoneczka, dzień dobry, jestem tutaj. Tak? I po jakimś czasie nie ma już ziarenka. Przestało istnieć. Tak? Rozpłynęło się po prostu w tej nowej roślince. Przestało być sobą, zmieniło się. Tak? I życie takiej malutkiej roślinki, która ma kilka centymetrów, jest podporządkowane tylko jednemu celowi. Tylko jednemu celowi. Gdyby miało mózg, gdyby mogło myśleć, gdyby miało usta i mogło mówić, to by mówiło, myślało tak. Rosnąć. Szybko, szybko rosnąć. Szybko do tego słoneczka rosnąć do góry i żeby padał deszcz. Tak, żeby padał deszcz. Tak mi się chce pić, bo chcę rosnąć. A potem, żeby było słońce, jak już trochę urosnę, to żeby było słońce, tak? Żeby zdążyć z tym kłosem przed jesienią, tak? Żeby była dobra pogoda. Trzeba się pośpieszyć z tym kłosem. Trzeba po prostu się śpieszyć. Wszystko jest podporządkowane temu jednemu celowi. Zdążyć przed jesienią, wydać owoc. Jezus mówi do nas, powołałem was po to, żebyście szli i wydawali owoc. Tak? Powołałem was po to, żebyście szli i wydawali owoc. Posłuchaj, chcę się podzielić takim swoim spostrzeżeniem. To jest spostrzeżenie niemłodego już pastora. I ono już trochę mogło się ugruntować, to spostrzeżenie, tak, na podstawie czasu. I ono jest takie. Nie zauważyłem, żeby chrześcijanin, który wydaje duchowy owoc, robił to niejako przy okazji. Tak? Nie zauważyłem sytuacji, żeby duchowy owoc pojawił się w czyimś życiu tak od niechcenia. Tak właśnie przy okazji. On się pojawia tylko wtedy, kiedy życie takiej osoby jest skoncentrowane na tym właśnie, aby wydać ten owoc. Tak? Kiedy życie człowieka jest skoncentrowane na czymś innym, to tego owocu nie ma. On się nie pojawia. Naprawdę nie zauważyłem, aby taka duchowa efektywność przychodziła do ludzi od niechcenia, przypadkowo, przy okazji. Tak się nie dzieje. To się dzieje tylko wtedy, kiedy w nas jest postawa takiej małej roślinki. Szybko, szybko muszę rosnąć, muszę wydać owoc. Po to tu jestem. Wody, potrzebuję słońca, bo chcę wydać owoc. Po to tu jestem, tak? Owoc duchowy pojawia się w naszym życiu tylko i tylko wtedy. Pamiętam z matematyki, że jest takie określenie. Tylko i tylko wtedy. Jakiś znaczek na to był nawet. Owoc pojawia się tylko i tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus jest numerem jeden w moim życiu. Wyłącznie. Kiedy chcemy z własnej woli, dobrowolnie i idziemy za Nim, dokądkolwiek On chce. Tak? Ziarno padające do gleby ma tylko jeden cel. Tak? Pomnożyć się i wydać owoc w postaci pełnego kłosu, pełnego złocistych ziaren. Żadnego innego. Oczywiście jesteśmy ludźmi, a to jest metafora. Metafory i alegorie nie są jeden do jednego. One zawsze niosą jakąś ułomność. Ale Jezus mówi do nas, myślę, że chce powiedzieć coś takiego. Wydawanie duchowego owocu nie jest trudne, kiedy On jest dla nas priorytetem. Tak? Kiedy chcielibyśmy zrobić to przy okazji, tak? Mieć życie skoncentrowane na czymś innym, a ten Jezus to tak przy okazji, to się nie udaje. To zawsze są problemy. Zaczynają się schody. To zawsze jest konflikt interesów w naszym życiu. To zawsze jest jakaś spina, jakaś walka, jakieś problemy. To jest tak właśnie, jak Bóg to przewidział, tak? Bóg to przewidział. Bóg już w przykazaniach danych Mojżeszowi powiedział, nie będziesz miał bogów cudzych, innych, obok mnie. Tak? Nie może być w moim życiu na tym samym poziomie Jezus i moja pasja wędkarska. Nie może być Jezus i mój ogródek. Nie może być Jezus i moje znaczki pocztowe, które uwielbiam kolekcjonować i cokolwiek tam. Kiedyś miałem znaczki. Wiecie, jakie to są emocje? A nie zrozumiecie tego. Posłuchaj, księga Genesis, tak, pierwsza księga Mojżeszowa, mówi o powstaniu świata, że Bóg wszystko stworzył według swego rodzaju, tak? I ta zasada w biologii obowiązuje do dzisiaj, że wszystko pomnaża się według swojego rodzaju, tak? Jak hodujesz kotki, to nie urodzi ci się piesek. Jak hodujesz kanarki, ktoś tu się zna na kanarkach? Marcin, coś znasz się? No, no to pytam po to, nie? Czy... Tak? Tak? Tak. Jak hodujesz kanarki, to wiadomo, że tam ci się papuszki nie zalęgną same z siebie i tak dalej. Wszystko pomnaża się według swojego rodzaju. Ryby rodzą ryby, ptaki, ptaki i tak dalej, i tak dalej. Ale ta zasada ma też znaczenie duchowe. Ta zasada ma też znaczenie duchowe. Zdrowi chrześcijanie rodzą zdrowych chrześcijan. Tak? Pasjonaci Ewangelii, pasjonaci Jezusa rodzą swoich zdrowych następców, tak? Stają się duchowymi matkami, duchowymi ojcami dla zdrowych, pełnych energii ludzi. Ale dziadowscy chrześcijanie też się rozmnażają. Tak? No, jest tak. Jak ja jestem taki dziadowski, to ten kościół będzie dziadowski. Tak? Jak pastor będzie lekceważył wszystko, co się da lekceważyć, to taki będzie kościół. Bo wszystko pomnaża się według swojego rodzaju. Inaczej nie ma. Tak? Jeżeli... Tak. Jeżeli chcesz być tym, który wydaje zdrowy owoc, to upewnij się, że nie przekazujesz jakiegoś upośledzonego duchowego DNA. Tak? Bo ludzie naśladują naszą postawę. Ludzie naśladują nas, tak? Można być wierzącym i przekazywać niebiblijne wzorce w życiu. Można je kultywować, niewłaściwe postawy i przekazywać dalej. Można i to się dzieje, tak? Można przekazywać postawę lekceważenia Słowa Bożego, przekazywać brak przywiązania do modlitwy i wielu innych rzeczy. A my chcemy być tymi, którzy wydają owoc. Ja chcę taki być. Ja chcę wydawać dobry owoc. Jest taka ważna rzecz, która się musi wydarzyć w naszym życiu. To jest coś, czego potrzebuje człowiek po swoim spotkaniu z Chrystusem. To uzdrowienie mojego życia. Ja potrzebuję doświadczyć uzdrowienia mojego życia. Potrzebuję się wyczyścić moje życie na starcie z nałogów, z grzechu, zanim to komuś zdążę przekazać, zanim pomnożę coś złego, zanim komuś zaczniemy pomagać, to my sami musimy doświadczyć pomocy i być oczyszczeni. Tak? Takim prostym przykładem, on jest najprosty przykład, taki do zrozumienia. Ja tak staram się to gdzieś tak delikatnie przekazywać osobom, które wychodzą z nałogów, szczególnie właśnie jak ktoś miał problemy z alkoholem, tak, przez ostatnich lata to mnóstwo takich osób gdzieś trafiało tutaj. Nie zabieraj się za pomoc innym, dopóki sam mocno nie stoisz na nogach. Tak, dopóki sam mocno nie stoisz na nogach. Nie pomagaj, nie rzucaj się w to środowisko, tak. Zresztą prawda jest taka, że nie da się wydawać duchowego owocu bez takiego uwolnienia, takiego wewnętrznego uwolnienia od nieprzebaczenia, od nienawiści, od poczucia żalu, od niskiej samooceny. Tak? Aby wydawać owoce, potrzebujemy dać się uleczyć Jezusowi. Potrzebujemy dać się uleczyć, uleczyć swoją duszę. Jezus, zanim cokolwiek dla Niego mogłem zrobić, Jezus leczył moją duszę, tak, z tych wszystkich niedobrych rzeczy, które tam były. Dzisiaj, niezależnie od etapu, na jakim jesteś, dzisiaj niezależnie od tego, jak długo jesteś, to namawiam cię do takiego poddawania swojego życia pod panowanie Chrystusowi. Czy jesteś liderem, czy jeszcze nie, czy chcesz prowadzić jakąś służbę, nieważne. Namawiam cię do tego, żebyś poddawał swoje życie Jezusowi i pozwalał mu leczyć właśnie się ze zranień, żebyś poznawał Jego wolę, co Bóg o tobie myśli, jak ciebie postrzega Bóg, jaka jest twoja tożsamość w Bogu. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś w Chrystusie, Jego umiłowanym dzieckiem, tak? Zdobądź się na posłuszeństwo, namawiam cię do tego, zdobądź się na posłuszeństwo. Bycie uczniem to jest zabijanie mojego samolubstwa, tak? Zabijanie mojego samolubstwa. Moja dusza jest samolubna. Ja to wiem. Cieszę się, że moja żona nie krzyczy teraz amen, bracie. Tak. Ale twoja też jest samolubna. Twoja dusza też jest skoncentrowana na sobie. Tak? Ziarno musi obumrzeć. Ziarno musi obumrzeć. Okej. Okay. Na początku robiliśmy taki... Wprowadzałem, albo lepiej tego nie mówić. Zadawałem wam pytanie o wasze marzenie. Okej, okay, no to sięgnij teraz na tą półkę, tak? Przypomnij sobie, co sobie wymarzyłeś. Co byłoby takiego fajnego? Co to było? Tak, to było twoje marzenie. Tak? Inni od razu wiedzieli, tak? Inni od razu wiedzieli, co tam chcieli, a inni mieli problem. I teraz chciałbym zadać takie pytanie. A co by było, gdyby Bóg ci powiedział... Ja to przeprowadziłem ze sobą samym, tak? Ja przez to przeszedłem. Ja się zastanowiłem, tak? Co by było, gdyby Bóg ci powiedział, że to, co sobie tam wymarzyłeś, to jeżeli chcesz Mu służyć, to się nigdy nie zdarzy. To się nigdy, to co by było? Jak byś to przyjął? Tak? Ja z jednej strony mam takie przekonanie, że Bóg jest tym, bo to akurat to jest moje doświadczenie, więc ja mówię jakby ze swojego prywatnego życia, że Bóg jest tym, który spełnia marzenia. Też takie, powiedziałbym, takie nieduchowe, takie zupełnie... świeckie, jeżeli coś można nazywać świeckim, tak? O podróżach, o rodzaju życia. Mój Bóg w moim życiu po prostu zatroszczył się o takie rzeczy, że moje serce jest pełne wdzięczności, ale jednocześnie cały czas w moim życiu jest taka postawa: Panie, Ty jesteś dla mnie najważniejszy i oddam Ci wszystko i pójdę gdzie chcesz i zrezygnuję ze wszystkiego, jeżeli będę wiedział, że to jest Twoja wola. Gdzieś chyba 15 lat temu to ktoś wyprodukował, na świecie pojawił się, w świecie chrześcijańskim pojawił się taki fenomenalny kurs uczniostwa zatytułowany Więcej niż fan. Ktoś z was słyszał? Tak, ja wiem, jedna grupa tutaj przychodziła, taka dobra grupa w kościele, tak? Więcej niż fan. To były kazania, ćwiczenia, tematy spotkań, były konferencje i ten tytuł bardzo dużo mówi, tak? Więcej niż fan. Wypuklał on takim współczesnym językiem różnicę między taką postawą właśnie, trudno mi znaleźć inne słowo niż fan. Fan to jest ktoś, kto po prostu jedzie na koncert swojego ulubionego muzyka, tak? Nie pytam, jakiej bezbożnej muzyki słuchacie. Tak. Idzie na mecz swojej ulubionej drużyny piłkarskiej. Mam nadzieję, że nie kibicujesz Legii. No i jest tam. Dobrze się bawi, cieszy się przez chwilę, a potem wraca i ma normalne życie. I to jest w zasadzie rozrywka tylko. I ten cały kurs mówi o tym, jest genialny, gorąco polecam, mówi, że my nie jesteśmy fanami Jezusa Chrystusa, tylko naśladowcami. Tak? Że nasze sedno pójścia za Chrystusem nie, sprowadza się do zewnętrznych gadżetów, chociaż możemy mieć koszulki z cytatami z naszego mistrza, tak? Możemy mieć no, jakieś takie zewnętrzne atrybuty tego, ale sedno sprowadza się do tego, że żyję tak i chcę być tam, jak Jezus mówi mi, żebym był. Tak? I jeżeli to jest dla mnie ważne, to ja jestem gotów walczyć o zmianę życia. Celowo używam słowa walczyć, ponieważ ta zmiana nie przychodzi lekko, łatwo i przyjemnie i przy okazji, tylko to jest mój cel najważniejszy w życiu, ponieważ Jezus za mnie umarł, zbawił mnie, a dzisiaj ja chcę, żeby moje życie mu się podobało, bo chcę wydać owoc. Owoców nie wydaje się przy okazji, owoców nie wydaje się przypadkiem, tak? Duchowy owoc pojawia się wyłącznie wtedy, gdy Jezus jest numerem jeden w moim życiu, tak? Tak to będzie. Tak to będzie z tobą, chcę ci powiedzieć. Tak to będzie z tobą. Tylko wtedy, kiedy on będzie numerem jeden. Nasza podróż w dzisiejszym kazaniu zaczęła się od takiego przypadkowego prośby jakichś przypadkowych ludzi, którzy dotarli do Jerozolimy. Jest Jezus. To są jacyś Grecy i oni mówią, pokaż nam Jezusa, chcemy go zobaczyć. Szczelimy sobie z nim sweet focie. Ale dochodzimy do czegoś głębszego, tak? Dowiadujemy się, kim jest Syn Boży i co nam daje, ale też co chce, żeby się stało z naszym życiem. Dzisiaj chcę się namówić do kilku rzeczy. Tak? Po pierwsze, zrezygnuj z samolubstwa swojej duszy. Tak? Zrezygnuj z samolubstwa swojej duszy. Po drugie, szukaj Bożego głosu. Szukaj Bożego głosu tak, żeby był rozpoznawalny. Żeby był rozpoznawalny, żebyś nie mówił, zagrzmiało. To kazanie to było, dobrze, że jej tak powiedział w tym kazaniu, tak? To nie do mnie. Szukaj Bożego głosu do siebie. Po trzecie, jeżeli jesteś na etapie poświęcenia swojego życia, czasu, pieniędzy, energii, zmęczenia i tak dalej, to dobrze. To dobrze. Tak? To jest zauważone w niebie. Tak powiedział Jezus. Tak? Jeżeli jesteś w takim miejscu i ja tak czasami mam właśnie, mówię, a inni tak trochę mniej się gdzieś tam gdzieś przejmują i tak dalej, to jest tak, że właśnie, że kto chce zachować swoje życie dla siebie, to je straci, a kto je oddaje, ten zachowa. To jest taki paradoks, ale tak to działa. Dobrze, dobrze. No to oczekujmy teraz, co Duch Święty do nas powie. Tak? Pomódlmy się.